Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy z godziny z gorzowskim sportem w ostatniej prostej. Dzisiaj dwa większe tematy i dwa mniejsze tematy. Działo się w ten weekend może nie aż tak dużo, jakby można było przypuszczać w marcu, ale coś się działo. Zaczniemy od koszykówki dzisiaj, ale będzie tak, że wrócimy do czwartkowego spotkania w sprawie rozdania stypendiów i nagród miejskich, ale też będą oczywiście dwa tematy, jeżeli chodzi o wydarzenia te stricte ligowo-turniejowe, bo powiemy o ważnym zwycięstwie tenisistów stołowych Gorzowi, a także o takim już mocno osadzonym też turnieju, czyli turnieju imienia Ryszarda Straszyńskiego, turnieju Misia, piłki ręcznej oczywiście, bo o tej dyscyplinie mowa. Zaczynamy jednak od koszykówki. Koszykarki Invest in the West AZS AJP Gorzów niestety przegrały w 22. kolejce Energa Basket Ligi Kobiet. Gorzowianki uległy na wyjeździe wiceliderowi rozgrywek Wiśle Kanpak Kraków 63-75, dość wyrównana pierwsza kwarta, druga też właściwie, choć pod koniec krakowianki odskoczyły, no ale w drugiej połowie to już Wisła kontrolowała przebieg spotkania i ostatecznie wygrała ten mecz 12 punktami, choć nie grała, to jest ocena obserwatorów, rewelacyjnie, właściwie grała dość przeciętnie, ale niestety nasz zespół grał jeszcze gorzej, na dodatek zresztą krakowianki były osłabione brakiem podstawowej, rozgrywającej Mority Reed. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia po spotkaniu trenerzy obu ekip, a właściwie nasz pierwszy trener Dariusz Maciejewski i drugi trener Wisły Kraków Jordi Harajones.
Gratulacje zespołu Wisły, oczywiście był faworytem tego spotkania i nie zawiódł mimo absencji Reed. Myślę, że tutaj my za słabą żeśmy poprzeczkę postawili, bo wydawało mi się, że zagramy lepiej, bo wygrać na terenie Krakowa, czy wygrać na terenie zespołu, który jest w czubie tabeli, walczy o pierwsze miejsce w lidze, po rundzie zasadniczej trzeba zagrać doskonałe zawody, a nasze były po prostu przeciętne, momentami słabe, fragmenty tylko były dobre i te fragmenty jakby uratowały ten wynik. Ogólnie mówiąc, nie jestem dzisiaj zadowolony z gry. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestię wyniku, ten wynik się rozstrzygnął w miarę szybko i kontrolował zespół Wisły Kraków ten mecz do samego końca. Może taki brak timingu, brak takiej płynności gry był spowodowany tym, że szykujemy się powoli do play-offów i zredujemy zdecydowanie w innym układzie jednostek treningowych. I być może jest to spowodowane, ale to trzeba zobaczyć, przeanalizować, porozmawiać i wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski, bo do końca, do play-offów zostało mało czasu.
First of all, I want to apologize Christophe. He's not here because of some personal reasons. We are really happy to get the win because we know how hard it's always to play against Gorzów and how difficult it is to beat them. But like we said, we got it, and now we are wanna keep fighting and try to prepare the team as better as we can to get ready for the playoffs time. That is the most important part of the season.
Drugi trener Wisły, Jordi Harajones, przede wszystkim przeprosił za nieobecność pierwszego trenera, Krzysztofa Szewczyka, który z powodów osobistych musiał tuż po meczu opuścić halę. Cieszył się ze zwycięstwa, ponieważ wie jak doskonale, jak ciężkim do grania zespół jest zespół gorzowski, no i takie zwycięstwo przeciwko gorzowiankom było jego zdaniem bardzo cenne, no i bardzo się cieszył z tego powodu, bo liczy, że jeszcze Wisła tutaj spróbuje powalczyć o jak najlepsze, czyli w domyśle pierwsze miejsce przed fazą play-off. Tyle jeżeli chodzi o wypowiedź najważniejszą, właściwie całość wypowiedzi drugiego trenera Wisły Kraków, Hiszpana Harajonesa. w tabeli w tej chwili Gorzowianki na miejscu 8, Wisła na miejscu 2. O tym jeszcze za chwilę powiemy, natomiast teraz rzut oka na statystyki. Leonor Rodriguez to była bohaterka tego spotkania. 26 punktów, 8 zbiórek dla ekipy krakowskiej, 17 punktów Cheyenne Parker, pozostałe poniżej 10. Gidre Labuczkien 9 punktów, po 8 Magdalena Ziętara i Tamara Radoczaj, 7 punktów Sojnia Grajnesier i pozostałe zawodniczki bez punktu w tym spotkaniu, ale oczywiście niektóre też w inny sposób się przyczyniły do zwycięstwa Wisły, ale to też pokazuje, że Wisła nie miała tutaj bardzo tak dużo argumentów. No i nasz zespół, 15 punktów Julia Ritsikawa, najlepsza, najskuteczniejsza po prostu w tym spotkaniu. Po 14 Karolin Swartz i Aleksandra Pawlak. Karolin Swartz dołożyła do tego 7 zbiórek. Pozostałe nasze zawodniczki 7 punktów Natalie Hurst, do tego 4 asysty, 6 punktów Paulina Misiek. Niestety chyba najgorsza w tym sezonie skuteczność. No nie miała dnia być może Paulina Misiek, świetnie grająca w tym sezonie, ale nie tym razem, bo tylko 2 rzuty na 13 trafionych, tylko 15% skuteczność, ale to wydaje się, że to tylko po prostu słabszy dzień, bo dyspozycja Misiek w tym sezonie jest bardzo dobra. Beata Jaworska, Anna Maria Prezeli, 5 punktów. Beata Jaworska, 2 punkty, 2 zbiórki jeszcze do tego, bo to istotne, jeżeli chodzi o zawodniczkę podkoszową. Niestety bez punktu Magdalena Scheitauer, 4 rzuty niecelne, 4 zbiórki za to i także Daria Stelmach, która grała w tym spotkaniu troszeczkę ponad kwadrans, bez punktu, 2 rzuty oddane w tym meczu. Posłuchamy teraz Anny Marii Prezeli, która była także na konferencji pomeczowej.
We prepared very good for this match, but in the game we couldn't find our rhythm. We made some stupid mistakes and some rules that we agreed on in practice. We didn't do them quite effectively as we should, and as we should if we wanted to win this game. I think Wisla won this game with 100%. I think they were better in every segment of the game. In offense, in defense, they were more aggressive. Their energy was better. And congratulations for a good game.
Anna Maria Prezeli powiedziała, że zespół nasz był dobrze przygotowany do tego spotkania, ale nie realizował w tym meczu założeń, nie było efektywnej gry. Ta gra po prostu była słaba. Anna Maria Prezeli ocenia, że Wisła zagrała zdecydowanie lepiej od naszej ekipy, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, natomiast w naszym zespole brakowało takiej agresywności przede wszystkim w grze obronnej i to były zdaniem Słowenki przyczyny porażki naszego zespołu w Krakowie. Wspomniałem już, że 14 punktów w tym spotkaniu zdobyła Aleksandra Pawlak, do tego 3 zbiórki, do tego 2 asysty, do tego jeszcze 3 straty, skuteczność rzutów z gry 4-8, 1 trójka trafiona, 5-7 w rzutach osobistych. Ale z Aleksandrą Pawlak rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Chwila dekoncentracji doprowadziła do tego, że odskoczyły na parę punktów w małym okresie czasu i to spowodowało, że już dalej mogły kontrolować ten mecz. No, próbowałyśmy wracać do meczu, ale no nie za bardzo nam to wychodziło już wtedy. No, mówię, taka chwila dekoncentracji, nie wiem, czy trener czas wziął wtedy, czy nie wziął, nie pamiętam, ale chyba brakowało właśnie tego, żeby trochę wybić je z rytmu. Tak czy siak, być może jest to nasz przeciwnik w playoffach, więc może i dobrze, że tak wyszło, że ten mecz tam nam nie wyszedł ewidentnie, bo też może nie to, że całe, wszystkie karty odkrywać, ale no dzisiaj, no co mogę powiedzieć? No.
Ja powiem tak, w porównaniu do tych ostatnich meczów brakowało tych rzutów za 3 punkty. Nie wiem, tak, to dzisiaj wynikało, że Wiślaczki już tak wyszły dość wysoko w obronie? Czy jednak nieskuteczność?
Bardziej chyba nieskuteczność. Już od jakiegoś czasu nastanie skuteczność napawa, więc bodajże od meczu z Poznaniem, który nam wyszedł znakomicie, jeżeli chodzi o całą drużynę, tak od tego momentu coś tam gdzieś nam się zawahało i nie możemy jakby wrócić do swojej regularności celowania tych dystansowych rzutów. No, co? co, trzeba się przygotować powoli do playoffów, tak naprawdę to bez znaczenia, czy uważam, czy zagramy z Artego, czy zagramy z Wisłą, czy zagramy ze Ślęzą, to są wszystkie zespoły tak naprawdę na tej samej półce, więc dopiero tak naprawdę playoff nam pokaże. No, bardzo, jeżeli już bym sobie życzyła, to żebyśmy nie trafiły jednak na CCC, mimo wszystko, że gdzieś tam zawsze im się ta noga gdzieś powinie, ale mają tak gigantyczny potencjał drużyny, taką gigantyczną rotację, że no naprawdę no, jest to od dawien dawna chyba najlepsza drużyna z najlepszym składem, więc no, jeżeli miałabym wybierać, no to wolałabym się z nimi nie spotkać, więc chyba na razie się wszystko dobrze w tabeli, można powiedzieć, układa, mimo że żeśmy przegrały ten mecz, co nie napawa, ale wiem, że będziemy w stanie się jeszcze przygotować na te playoffy, na co tak naprawdę już czekamy.
11 rzutów za 3 oddał w sumie nasz zespół, 4 celne, więc nie było ich też aż tak bardzo dużo. O tym, o czym już wspomniała Aleksandra Pawlak, warto się temu przyjrzeć. CCC to przegrało w Toruniu z Energą 73-83. Jest na 4. miejscu w tabeli z jednym meczem więcej niż Energa Toruń, więc tu jeszcze Energa teoretycznie może wskoczyć do czołowej czwórki. Natomiast nasz zespół walczy o miejsca 6-8. No i właśnie, i może tak być, że Gorzowianki ukończą na miejscu 8, co może też nie będzie tak najgorszym, bo wtedy by było teoretycznie starcie prędzej z Artego niż z Wisłą. Artego jest na 1. miejscu. Przyjrzyjmy się terminarzowi. Na pewno ciekawy i ważny mecz już w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 w hali przy ulicy Chopina. Gorzowianki zmierzą się ze Ślęzą Wrocław. Gdyby wygrały, to byłaby tu szansa jeszcze przeskoczyć na miejsce 7 i grać z Wisłą, która też nie grała rewelacyjnie. To też trzeba powiedzieć, więc wydaje się, że są to dwie dobre opcje, tak samo jak Ślęza, która ma szansę na miejsce 2. Przyjrzyjmy się też tym rywalom z miejsc 6-8. Pszczółka, Polski Cukier, AZS UMCS Lublin zagra w następną sobotę z MKK Siedlce, więc zapewne ten mecz wygra. Natomiast Basket Gdynia zmierzy się z Energą Toruń. Tu Basket Gdynia może stracić punkty. Przypomnijmy, nasz zespół ma 31, Gdynia 32, ale jeden mecz więcej, ale jednak nawet gdyby nie miała Gdynia jednego meczu więcej, to będzie wyprzedzać nasz zespół lepszym bilansem bezpośrednich spotkań. Później Gorzowianki czeka wyjazd do Siedlec na mecz z PGE MKK, no i tam nie wyobrażamy sobie innego rezultatu niż zwycięstwo, najlepiej spokojne, zdecydowane. Natomiast Lublinianki jadą do Łodzi, a Gdynianki do Ostrowa. Z Ostrowią teoretycznie są faworytkami, ale wiemy, że Ostrowia potrafi powalczyć z każdym. Niewiele brakowało, żeby Ostrowianki wygrały z Energą Toruń. I jeżeli tutaj zespół z Gdyni zgubi punkty, a nasz zespół wygra, no to wówczas Gorzowianki by przy zwycięstwie także ze Ślęzą przeskoczyły Gdynianki, a jest także szansa na pewno duża na zwycięstwo w przedostatniej kolejce w Łodzi przez gorzowski zespół. 24 marca nasze akademiczki pojadą do Łodzi. Lublinianki zmierzą się z Energą Toruń i to jest jeden z 4 tylko takich trudnych meczów dla Lublinianek. Natomiast Basket Gdynia będzie grać z CCC Polkowice, więc bardzo trudne zadanie dla zespołu gdyńskiego. No i wreszcie ostatnia kolejka, ciężki mecz naszych w Toruniu, ale być może Energa już będzie pewna któregoś miejsca. Również Lublinianki jadą do Ostrowa. Może być tam ciężko, a może niekoniecznie. Basket Gdynia pauzuje, natomiast jest też ciekawy mecz Ślęzy Wrocław z Wisłą Kraków, więc wszystko na to wskazuje, że nasz zespół zajmie miejsce 8 i 7. A czy to będzie Artego, czy Wisła, czy Ślęza, czy może też CCC, choć to już się robi trochę mniej prawdopodobne, to czas oczywiście pokaże, przekonamy się to na koniec marca, natomiast no już mniej więcej można to przewidzieć. Wygląda na to, że mecz ze Ślęzą będzie decydujący w tej kwestii, czy akademiczki zajmą miejsce 7 czy 8, a na kogo trafią, to już jest trochę większa zagadka. Tyle jeżeli chodzi o koszykówkę w ostatniej prostej, za chwilę kolejne tematy.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
A jak ktoś by chciał więcej koszykówki, to oczywiście na naszej stronie do odsłuchania dzisiejszy magazyn Dogrywka. Natomiast teraz dominującym tematem będzie czwartkowe spotkanie, uroczystość właściwie rozdania stypendiów i nagród miasta dla gorzowskich sportowców. Oczywiście wykorzystaliśmy tę okazję, bo tylu sportowców z różnych dyscyplin w jednym miejscu to się zdarza zazwyczaj raz na rok, choć może będzie takie spotkanie jeszcze jedno w tym roku, ale o tym będzie później. Natomiast nie zabrakło tam także żużlowców, bo stypendystami miasta zostali Bartosz Zmarzlik i Rafał Karczmasz. I z tym drugim, czyli z czołowym w tej chwili gorzowskim juniorem w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, rozmawialiśmy.
Sport nie istnieje bez pieniędzy, warto je mieć, więc to jest na pewno bardzo kosztowny sport w przypadku naszym żużel, gdzie każdy grosz się sprzeda na przykład do sprzętu, do silników, nie? Więc jestem mega szczęśliwy z tego.
Też, że miasto docenia, to takie psychologiczne też dobrze?
No tak, no miasto docenia, miasto próbuje wspomóc tak jak może, więc to jest bardzo miło z strony miasta i za co bardzo, bardzo dziękuję.
Uroczystość dzisiaj, ale za oknem pogoda kiepska, to dla Was nie najlepsza wiadomość chyba.
No tak, no pogoda na razie jak nam nie dopisuje, gdzie nam to utrudnia wyjechanie na tory albo przygotowanie toru do treningu, więc czekamy cały czas na pogodę i my jesteśmy w pełnej gotowości, żeby wyjechać na tory.
No właśnie, a ta gotowość czym się przejawia? Co robicie teraz?
No, nie odpuszczamy jeszcze treningów na przykład na siłowni, na basenie gdzieś tam. Cały czas staramy się mieć, żeby nie skończyć tego od razu. Cały czas treningów może trochę mniej mamy, bo dochodzą treningi na krosie, więc cały czas trenujemy. I
co sobie obiecujesz po tym sezonie? No, po tym zrobieniu kroku, kolejny krok będzie trudniejszy?
No na pewno będzie kolejny krok trudniejszy, ale to się okaże, co będzie.
Numer jeden i wśród juniorów to chyba już jest ważna pozycja.
No tak, no wśród juniorów numer jeden, gdzie największą rolę odbywam ja, ale to się okaże, bo rywalizacja wśród naszych juniorów w Gorzowie jest duża, więc wszystko się okaże przed sezonem.
Wielu kibiców szukało nazwiska Karczmasz na liście memoriału Edwarda Jancarza. Nie ma go, czy na razie go nie ma?
Nie chcę odpowiadać na razie na to pytanie.
Korzystałem z okazji, bo na pewno następna rozmowa będzie już, jak będziecie na torze. A kiedy na torze jest szansa? Tak, na twój nos, patrząc na te prognozy, które no nie są najlepsze. Uda się w ciągu tygodnia, bo dwa to chyba się uda, ale tydzień chyba za krótko jeszcze, nie?
Jeśli by pogoda pozwoliła, to byśmy już dzisiaj wyjechali na tor, ale jak widać za oknem ciągle pada deszcz, albo mrozy, albo cokolwiek. No,
szczególnie te nocne mroty.
No, na razie to pisuje pogoda i to na przykład utrudnia trenerowi w przygotowaniu toru i dla nas wyjechaniu na tor. My jesteśmy w pełnej gotowości, jeśli trener daje znak i jedziemy na tor.
Ja bo tak szczerze odpowiedz mi, tak ta przerwa zimowa, ja ci głowy nie zawracałem, bo uważam, że była przerwa zimowa, można było też odpocząć od tych odmów, ale niektórzy koledzy dziennikarze no musieli zawracać wam głowę. Czy patrząc wokół ciebie, ile się działo, nie czujesz, że wokół ciebie są za duże trochę aspiracje, że wszyscy już ciebie widzą prawie Batkiem z Mazlikiem drugim, ale ty się jeszcze masz czas, ty jeszcze się ciągle uczysz tego żużla.
No tak, jak no, ja jestem na początku kariery jeszcze tego żużla, więc ja się cały czas uczę. No ja się czuję, staram być sobą.
Czyli odłączasz się od tych różnych opinii, o ten...
No tak, odłączam się od tego, ponieważ nie chcę na przykład słuchać złych opinii. Lepiej słuchać te pozytywne opinie, ale staram się być sobą.
Rafał Karczmasz stara się być sobą i chyba to najważniejsze w życiu, żeby być sobą. Natomiast no zobaczymy, jak z tą pogodą będzie. Różne tutaj słyszymy głosy, jak to będzie, kiedy to będzie. Na razie ta pogoda nie pozwala żużlowcom na wyjazd na tor. Natomiast lekkoatletom pogoda też nie daje się dobrze we znaki, ale to nie znaczy, że nie mogą trenować. A wśród nagrodzonych i stypendystów znaleźli się też właśnie lekkoatleci. O tym rozmawialiśmy z trenerem Tomaszem Saską, trenerem ALKS-a JP Gorzów i kadry 400-metrowców juniorów, ale także o ostatnich wielkich sukcesach reprezentantów Polski.
jak zawsze w ostatnich latach lekka atletyka też w tym podziale stypendiów, chociaż nie jesteście do końca chyba zadowoleni.
No nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo niestety za brązowe medale w tym roku nie ma nagród ani stypendiów. Podobno zabrakło środków, chociaż trzeba by się zastanowić nad system jakby kryteriów tych środków, bo od nas medali zawodniczka, która jest uczestniczką Mistrzostw Europy, nie dostanie nagrody, także to jest trochę, no, delikatnie mówiąc, niepoważne. Czy generalnie wszyscy medaliści w większości poza jedną zawodniczką, no Antek Walicki, brązowy medalista Mistrzostw Europy, Ala Kaczmarek, złota medalistka, Adam Majdański, złoty medalista, także no, tych zawodników jest dużo, no chyba 7 osób jest wyróżnionych, tak? 7 osób i 3 trenerów.
Ale to świetny czas, żeby szkolić lekkoatletów. Mówię o kolejnych sukcesach międzynarodowych chyba, tak?
No, jesteśmy dumni, no bo przecież moja wychowanka i wychowanka LKS JP jest brązową, przepraszam, srebrną medalistką Mistrzostw Świata teraz.
Była przez chwilę brązową, jest srebrną, Natalia Kaczmarek.
Także teraz jest srebrną medalistką Mistrzostw Świata w sztafecie 4x400. Mocno się dobija do sztafety seniorskiej, już pokazała, że może świetnie biegać. No, no to jest tu nasza zawodniczka z Gorzowa, która od małego tu rosła i widać, że są efekty, tak?
Oczywiście, żeby kolejne Natalie Kaczmarek, tak to może niezgrabnie ujmę, wychodziły z Gorzowa, potrzebny jest stadion, coraz to bliżej. Słyszymy tutaj, że no miasto jest dobrej myśli, jakie pan ma sygnały?
Znaczy do końca no, miesiąca jest składanie wniosku i miejmy nadzieję, że ten wniosek do ministerstwa będzie złożony kompletny, już nie będzie żadnych jakichś uchybień i wszystkie rzeczy niezbędne będą dopilnowane, a jeżeli to się stanie, to nic nie stoi na przeszkodzie, że we wrześniu bądź w sierpniu już ruszy budowa stadionu i 2019 będziemy mieli Olimpiadę Młodzieży w Gorzowie i na to liczę.
Może się uda ugościć gwiazdy lekkiej atletyki też.
Jeżeli powstanie stadion, to z tej strony na pewno mogę obiecać, że w krótkiej przyszłości będziemy mieli poważny meeting w Gorzowie, do którego mam nadzieję, że przyłożę rękę i na pewno nie będziemy oglądać tylko naszych lekkoatletów, chociaż to jest główny cel, ale będziemy też oglądać lekkoatletykę na, myślę, że europejskim bądź światowym poziomie.
No to jeszcze wróćmy do tego europejskiego, światowego poziomu. Pan jest zaskoczony aż takimi dobrymi wynikami na halowych mistrzostwach świata?
Nie jestem zaskoczony, bo robota od dawna w Polskim Związku Lekkoatletyki idzie ku dobremu i można było się tego spodziewać. Tak naprawdę jeszcze mogliśmy być blisko 2 medali, też gdzieś po cichu mogliśmy na nie liczyć. Co prawda, no rekord świata i wygrana...
To był szok.
I wygrana z Amerykanami, to był wielki szok, ale powiem szczerze, myślę, że ci panowie, którzy to zrobili, zapracowali przez lata swoją jakby postawą i tym, jak trenowali, że no powiem tak, no, złoty medal mnie nie zaskoczył, ale że rekord świata to jest po prostu coś niesamowitego.
To jaka jest, tak najprościej mówiąc, tajemnica sukcesu polskiego nowego wunderteamu, nawiązując do tej nazwy z lat 50., 60.?
Prawda jest taka, że to nie ma jakby takiego jednego wunderteamu, bo sukcesy opierają się na wielu szkoleniowcach, tak? I ciężko jakby to mówić o jednym jakby wunderteamie, jednej myśli szkoleniowej, ale na pewno akurat w przypadku sztafety to, co się działo, to na pewno jest team spirit, co nie? Czy męska, czy damska sztafeta, bo to są ludzie, którzy trenują osobno, bo oni nie trenują razem w grupie, ale jeden człowiek, czy tam dwóch potrafi ich zebrać, splejć, zmotywować i to jest to, bo gdy sami indywidualnie biegają wolniej, a potrafią biegać szybciej od Amerykanów, to coś znaczy, że coś jest na rzeczy, co nie? A sukcesy generalnie biorą się stąd, że gdzieś pojawiły się pewnie w ministerstwie też większe środki na szkolenie. Choć, jak ktoś ostatnio to zaobserwował, to i tak proporcjonalnie małe jak do wyników, które gdzieś są osiągane. Ale ja mówię, jak są środki, to też zawodnicy są szkoleni, wyjeżdżają częściej w ciepłe kraje też, mogą przygotować się do sezonów. Wiadomo, że sprinterzy, żeby osiągali wyniki, to muszą trenować w cieple, a my tego ciepła mamy bardzo mało. Dlatego to też jest bardzo ważne, żeby jakby uciekać z polskich warunków, tak? W Polsce nie mamy też za wielu hal, albo w ogóle prawie nie mamy, poza Spałą i jeszcze tam kilkoma niewielkimi halami, ale no, to jest bardzo ważne. Czyli budowa obiektów, infrastruktura poszła do przodu, bo w zeszłym roku chyba wybudowano w Polsce 40 stadionów nowych. Także to jest to, gdzie pewnie idzie za tym wynik, tak? Długo nie musieliśmy zresztą na te wyniki czekać, tak? A jeszcze przypomnę, że na hali nie startowali miotacze, tak? Także czekamy na Berlin i zobaczymy, co będzie w Berlinie i myślę, że możemy się cieszyć z jeszcze większych sukcesów.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Kontynuujemy temat czwartkowego spotkania, właściwie około tego spotkania. Sporo tam nagród i stypendiów było także dla lekkoatletów i nie tylko, ale przede wszystkim właściwie lekkoatletów, także strzelców startu Gorzów, a mogło być jeszcze więcej. Start rozbił bank, ale mógł rozbić ten bank jeszcze bardziej. Ubolewa nad tym trochę trener lekkoatletów startu, zarazem też trener kadry, członek sztabu kadry niepełnosprawnych Zbigniew Lewkowicz, z którym rozmawialiśmy.
Powiem, że z 40% zawodników, którzy odnieśli sukces w 2017, nie zostali wyróżnieni ze względu na to, że nie są mieszkańcami Gorzowa, tylko z okolic, z województwa i z okolic innych gmin, więc tutaj jakbyśmy wszystkich zaprosili, to byśmy podwójnie ten bank rozbili. I nie ukrywam, że jakbyśmy porównywali z innymi latami, to naprawdę ogromny sukces.
Nie ma co mówić, takie nagrody czy stypendia dają zawodnikom większy komfort.
No na pewno motywację. Czujemy się docenieni jako trenerzy. Zawodnicy też czują się docenieni i to motywuje do dalszej pracy i na pewno czujemy, że no jest jakaś współpraca z regionem, który reprezentujemy, współpraca z województwem. Cieszymy, że jesteśmy na równi tutaj stawiani ze sportowcami czy trenerami pracującymi ze zdrowymi. To jest bardzo fajne, zresztą to już od kilku lat funkcjonuje. No, cieszy to i myślę, że to też ma duży wpływ na to, że nasza tak startowska grupa jest coraz mocniejsza i się rozrasta. Widać było dużo młodych zawodników, to też cieszy. To jest duża perspektywa na kolejne lata, zwłaszcza przed igrzyskami w Tokio.
Jakie najbliższe plany?
No na pewno najważniejsza impreza w sierpniu, Mistrzostwa Europy w Berlinie i tutaj liczę na to, że też z dobrej strony się pokażemy. Zawodnicy przygotowują się i niestety musimy jak zwykle jeździć po zgrupowaniach, szukać miejsc. Cieszy to, że powstaje baza, to podwójnie pozwoli nam zwiększać sukcesy dla Gorzowa, jeżeli chodzi o sportowców, lekkoatletów niepełnosprawnych.
Czy gdzieś najbliżej zgrupowanie jakieś?
No wyjeżdżamy już do Słupska w niedzielę na 2 tygodnie, później wracamy. W kwietniu mamy zgrupowanie w Bydgoszczy i później zaczyna się sezon maj, czerwiec, starty Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy w czerwcu, no i później jeszcze 2 zgrupowania Spała i Słupsk, lipiec, sierpień i po Mistrzostwach Europy Sprawnych są Mistrzostwa Europy Niepełnosprawnych w tym samym miejscu, czyli w Berlinie.
I liczymy w Berlinie, że wśród niepełnosprawnych nasi zawodnicy gorzowscy dobrze się pokażą, a może i wśród pełnosprawnych w tych głównych, można powiedzieć, mistrzostwach ktoś tam pojedzie, ktoś tam się dobrze pokaże. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jest na to jakaś szansa. Jeżeli chodzi o stypendia i nagrody, to znalazło się tam też miejsce dla przedstawicieli sportów trochę mniej popularnych, nie chcę używać słowa niszowych, bo może one już wcale nie są tak niszowe, choćby miało to miejsce w przypadku kettlebell, czyli przypomnę dla tych, którzy nie kojarzą sportu, w którym podnosi się odważniki na powtórzenia, na czas, jak zwał, tak zwał w każdym razie. Marcin Filipiak, którego sylwetkę też tu przedstawiliśmy już niejednokrotnie, był w zeszłym roku mistrzem świata w federacji IKLF. Te zawody odbyły się w Stanach Zjednoczonych, choć Marcin Filipiak fizycznie tam nie był, ale zdobył to Mistrzostwo Świata i on także znalazł się wśród stypendystów miasta Gorzowa. Posłuchajmy Marcina Filipiaka.
Słyszeliśmy, że miasto docenia każdy sport, ten popularny, niepopularny, ten masowo uprawiany, mniej masowo uprawiany, no to przedstawiciela sportu trochę niszowego chyba to cieszy.
No ja przede wszystkim mam nadzieję, że mój sport, czyli kettlebell lifting, już nie jest, a być może wkrótce nie będzie w tych mało popularnych, dlatego że się bardzo prężnie rozwija, no ale tak, rzeczywiście cieszę, że jest to doceniane, mimo że nie jest nas w Polsce, a właściwie w Gorzowie wielu, to mimo wszystko nagrody są i to bardzo cieszy.
Jak się jest mistrzem świata, to już trzeba sobie bardzo wysoko poprzeczkę chyba stawiać na kolejne cele.
No poprzeczka jest postawiona bardzo wyraźnie, jasno cel określony, czyli obrona tytułu z roku ubiegłego oraz dodatkowo w tym roku atak na Mistrzostwo Europy który jest niestety, ale tylko tydzień wcześniej przed Mistrzostwami Świata.
Trudno będzie to pogodzić, tak?
To znaczy plan jest realizowany równolegle, to jest taki trochę mój autorski pomysł, żeby robić dwa jakby cykle przygotowań do dwóch różnych zawodów, robić to jednocześnie, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale jestem bardzo dobrej myśli.
Jak w waszym przypadku wygląda taki okres przygotowawczy, ile on trwa?
Znaczy ja to ustawiłem na około 10 tygodni planu treningowego, z tego też względu, że są to bardzo ciężkie treningi i też nie ma sensu jakby wcześniej ładować sobie tylu takiego przeciążenia, dlatego jest to 10 tygodni, ale bardzo, bardzo intensywnej pracy. Tutaj jeszcze jakby też bardzo ważna będzie regeneracja, dlatego że ten plan jest trochę przeładowany, bo jakby robię dwa plany jednocześnie, w związku z czym zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
Te pieniądze od miasta pomagają, bardzo pomagają. Jak to można w skali ująć?
No powiedzmy, że w skali wyjazdów międzynarodowych trochę pomagają.
Taki trochę dyplomatyczny Marcin Filipiak, ale ważne, że miasto docenia, choć można dyskutować, w jaki sposób powinno doceniać różne sporty. Są sporty olimpijskie, sporty nieolimpijskie. O tym będzie w rozmowie z wiceprezydentem Radosławem Sujakiem. Natomiast wydawałoby się, że jednak sporty takie jak lekka atletyka, gdzie budujemy stadion lekkoatletyczny, mogłyby być bardziej preferowane, mogłyby być też preferowane po prostu sporty olimpijskie. Może warto brać pod uwagę inne czynniki. To jest na pewno duża, duża dyskusja. No więc za chwilę po przerwie będzie rozmowa na ten temat z wiceprezydentem, na temat tego finansowania najzdolniejszych sportowców. Będą też dwa tematy. Będzie też zaproszenie na magazyn piłkarski. To za chwilę. Słowo się rzekło. Jak to jest z tymi nagrodami, jak to jest z tym preferowaniem, czy też nie preferowaniem gorzowskich sportowców, ale też na inne tematy miejsko-sportowe przepytaliśmy wiceprezydenta Radosława Sujaka.
Panie prezydencie, co z tą galą?
Gala prawdopodobnie odbędzie się jednak w drugiej połowie roku. Już przekładaliśmy ją kilkakrotnie. Po pierwsze szukamy sali, po drugie próbujemy się dogadać z prezesami klubów tak, żeby im też pasowało. Nagle okazało się, że w marcu jednak ktoś ma tam obóz, ktoś nie będzie mógł być. To może kiedy indziej. Październik. Najnowsza informacja. Jestem zdeterminowany. Zrobimy tą galę, tak po prostu. Troszeczkę też popracowaliśmy koncepcyjnie, wiem mniej więcej już, jakie nagrody będziemy rozdawać, ale to pozostaje na razie moją słodką tajemnicą. Zrobimy specjalną konferencję prasową wtedy dla Państwa i przekazam, żebym takie informacje.
Co do dzisiejszej uroczystości, duża grupa sportowców, to pewnie miasto cieszy. Jakie to były pieniądze, proszę przypomnieć?
Miasto oczywiście to cieszy. Kwota, którą przekazaliśmy, to jest około 500 tysięcy złotych na stypendia i nagrody, około 120 sportowców, ponad 20 trenerów i z całą pewnością chciałoby się więcej. Chcieliśmy tak naprawdę więcej, ponieważ w uchwale zmieniliśmy w maju 2017 roku zapis, że również osoby, które zdobyły Mistrzostwo Polski, zdobyły srebrny czy brązowy medal, mogą przystąpić i składać wnioski. No, tak naprawdę z wyliczeń potem okazało się, że tych środków, mimo że zwiększyliśmy prawie o połowę, czyli z 250 tysięcy do 500 000, nadal tych środków jednak zabrakło, dlatego uznaliśmy, że nie będziemy nikogo faworyzować i trzecie miejsca Mistrzostw Polski jednak tutaj nie przyznamy nagród, spróbujemy rozwiązać to w roku przyszłym. To będzie oznaczało, że musimy zwiększyć tą pulę prawie jeszcze o 200 tysięcy złotych, ale jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, więc w następnym roku spróbujemy tą pulę zwiększyć. Wychodzę z założenia, że gorzowscy sportowcy zasługują na to, żeby dostawać duże stypendia i duże nagrody.
Jednak gdzieniegdzie ten sposób podziału wzbudził kontrowersje. Niektórzy w środowisku argumentują, że czasem w niektórej dyscyplinie ciężej jest zdobyć brązowy medal niż w innej złoty. Jak pan się do tego odnosi?
Wie pan, to trudno jest to weryfikować. Na pewno jest tutaj dużo łatwiej wyznaczyć osoby, które zdobyły sukces sportowy, niż na przykład w różnego typu działaniach artystycznych. Tam jest typowa uznaniowość. Tam albo się coś podoba, albo się nie podoba, albo ktoś ma gust, albo ktoś nie ma gustu dotyczące danej sztuki, chociażby wizualnej. Tutaj mamy jasną sytuację. Jest medal, jest sukces, no to w ten sposób przyznajemy. Ja zdaję sobie sprawę, że ten podział na sporty olimpijskie i nieolimpijskie, on jest trochę nieostry, bo teoretycznie w sportach walki jest masa federacji, które może zdobywać różnego typu rzeczy. Pracujemy nad tym również, żeby być może to w jakikolwiek sposób jeszcze dopracować. To jest uchwała, która jest płynna, że tak powiem. Zmieniliśmy ją w maju tamtego roku, ale to nie oznacza, że nie zbieramy takich informacji. Również Rada Sportu, jestem przekonany, na jednym ze swoich następnych spotkań przeanalizuje również te kwestie i zobaczymy, być może na następnym roku znajdziemy lepsze rozwiązanie.
A o czym świadczy to, że aż miasto zostało zaskoczone tak dużą ilością sukcesów, że nie było przygotowane? Zwiększyło budżet do połowa i tak jest za mało. To świadczy, że Gorzów tak silny sportem stoi, tak potrafi zaskakiwać?
Znaczy, wszyscy dziennikarze, którzy śledzą to również moje wpisy na Twitterze, no doskonale wiedzą, że tak naprawdę bardzo mocno, że tak powiem, ten sport staramy się promować, cieszymy się z każdego, że tak powiem, sukcesu. Staramy się pomagać, bo to jest nie tylko kwestia dofinansowania, ale też kwestia czasami załatwienia różnego typu prostych rzeczy, złożenia dofinansowania czy tego typu kwestii. I powiem szczerze, że ja się cieszę, że ten sport stoi tak dobrze. No niestety w tym roku nie udało nam się wygrać z Zieloną Górą, jeżeli chodzi o współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Przegraliśmy o 10 punktów. Ja winnego znam, ale nie będę go wskazywał. Natomiast kto sobie przeanalizuje te punkty, to będzie doskonale wiedział. Natomiast jedną rzecz trzeba powiedzieć wprost, że na pewno poprawa sytuacji infrastruktury sportowej pomoże. Jak już przypomnę, Państwo doskonale wiecie, budujemy dwa boiska treningowe na ulicy Olimpijskiej, będziemy budować stadion lekkoatletyczny, będziemy budować halę sportową. Jestem przekonany, że to mocno pomoże. Jutro Państwa również serdecznie zapraszam, pewnie Państwo dostali informację, ale mimo wszystko powtórzę, o godzinie 12 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego podpisujemy umowę na budowę hali łukowej, to też taka hala piłkarska, która będzie służyła uczniom, ale też jednemu z klubów piłkarskich UKS Chemik.
Będą pieniądze z ministerstwa na stadion lekkoatletyczny, bo to już chyba teraz rozstrzygnięcie.
Składamy wniosek do 15 marca. Jesteśmy w 100% tej przekonani, że te środki otrzymamy. Odbyłem również bardzo dobre spotkanie w Zielonej Górze podczas gali rodzaju Orłów Prost z panem wojewodą Robertem Paluchem. On również tutaj mówi, żebyśmy byli dobrej myśli, że trwają również rozmowy w ministerstwie i mam nadzieję, że na tej liście na planie rocznym, bo jesteśmy na planie wieloletnim, na planie rocznym się znajdziemy i Gorzów te pieniądze otrzyma.
W czwartek wiceprezydent Radosław Sujak zapraszał na wtedy jutrzejsze podpisanie umowy na budowę hali łukowej dla UKS-u Chemik, a ja zapraszam jutro na magazyn piłkarski po 17:00. Tam obszernie będzie na ten temat, na temat tej inwestycji UKS-u Chemik. Jutro w magazynie piłkarskim także o meczach naszych drużyn. Przegranym Piasta z Ilanką Rzepin, zremisowanym futsalistów Paolo w Pile. Szerzej na ten temat powiemy także oczywiście o tym, że Stilon nie grał, że Warta nie grała o punkty, a grała sparingowo, ale za to juniorzy Warty grali w centralnej lidze juniorów. To jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17:00. Już dziś zapraszam. Natomiast jeszcze dzisiaj dwa tematy. Tenisiści stołowi Gorzowi odnieśli bardzo cenne zwycięstwo. W 14. kolejce pierwszej ligi gorzowianie moje bermudy.pl Gorzowia pokonała u siebie Kuks Remus Kościerzyna 7-3. Choć zaczęło się nie najlepiej, ale najważniejsze, że skończyło się dobrze. Gorzowia uciekła z tego barażowego 8 na 6 miejsce w tabeli. Głównym tutaj twórcą tego zwycięstwa był Jacek Nowokuński, który odniósł komplet wygranych, czyli dwa single i jeden debel.
Początek mieliśmy, mogę powiedzieć, że słaby. Ja wygrałem 3-1 dosyć gładko. Radek przegrał gładko 3-0. Karol też przegrał 3-0. I Paweł już przegrywał do 0-2, ale stanął na wysokości zadania i wygrał ten mecz 3-2. Zrobiło się po 2 i już byłem spokojny, że damy radę. Po deble mamy naprawdę dobre, mocne i tak się stało. Po deblach już mieliśmy 4-2 dla nas. Ja jestem pewny swojej gry, teraz gram dobrze, ale mecz był ciężki. Przegrywałem w piątym 10-8, ale zachowałem spokojną głowę i wygrałem ten mecz na przewagi.
Radosław Żabski, grający prezes Gorzowi.
Przed meczem byśmy wzięli ten wynik w ciemno, natomiast w trakcie meczu niespodziewanie tak naprawdę zaczęliśmy 1-2 i mogło się zrobić nawet 1-3. I patrząc po takim meczu, jak się skończyło, czyli skończyło się 7-3, to szczęśliwie dla nas. Ale uważam mimo wszystko, że zasłużenie. Tu na pewno bardzo dobrze pokazał się Jacek Nowokuński, który wybronił 3 piłki meczowe z Witoldem Skubiszewskim. I dzięki temu łatwiej mi się grało tą ostatnią grę i wygraliśmy 7-3.
I to bardzo dobrze. Kolejny mecz Gorzowi dopiero 7 kwietnia, tak trochę rozstrzelona jest ta Liga Tenisa Stołowego, ale wiem, że tam jest dużo rozgrywek indywidualnych. Kolejny mecz 7 kwietnia także u siebie przeciwko Pogoni Siedlce. W ten weekend od piątku odbywał się do niedzieli 8 turniej piłki ręcznej chłopców imienia Ryszarda Straszyńskiego, turniej Misia, którego gospodarzem był oczywiście patronacki klub, czyli uczniowski klub sportowy Miś Gorzów. Był sukces gospodarzy w roczniku 2003, w roczniku 2005 wygrał Kusy Szczecin, a turniej dla nas podsumowuje trener UKS-u Miś Paweł Cichoń.
Najważniejsze to, że zespoły dopisały. Pod względem sportowym no, faktycznie wywalczyliśmy pierwsze miejsce, pokonując pozostałych rywali. Po ciężkiej walce, momentami na styku, jak to się mówi, ale wydaje mi się, że sportowo tutaj no, zyskaliśmy, wszystkie zespoły zyskały, bo granie było w miarę wyrównane i zespoły, które tam liczą się w Polsce. Tutaj mieliśmy całą, jakby to powiedzieć, gwardię zespołów szczecińskich. Szczecin zawsze jest bardzo mocny wśród dzieci, młodzieży. Kusy Szczecin, UMKS Dąbie Szczecin, poza tym Gwardia Koszalin, zespół, który też jest liczącą się ekipą. No i Zew Świebodzin, tutaj akurat były dwa zespoły, mocniejszy i teoretycznie słabszy, także no, było z kim grać, każdy z każdym, taki system obowiązywał, czyli każdy zespół zagrał 7 meczy, począwszy od piątku, sobota i niedziela, także grania było naprawdę dużo, zresztą było to już widać w niedzielę, że wszyscy zawodnicy poszczególnych zespołów czuli już to w nogach i rękach.
To 2003, a w młodszej kategorii?
W młodszej kategorii taka sama ilość zespołów. Tutaj troszeczkę, oprócz wspomnianego Szczecina, Koszalina, Świebodzina, był jeszcze zespół z Bydgoszczy, Zielonej Góry i Strzelna, no, województwo kujawsko-pomorskie. Również wyrównane ekipy i również twarda walka. Tutaj zwyciężył zespół Kusego Szczecin przed Gwardią Koszalin i 18 Koszalin. Tak wyglądała kolejność. Natomiast w grupie starszej zwyciężył Miś Gorzów, na drugiej pozycji Zew Świebodzin i trzeci zespół Gwardii Koszalin.
Przypomnę, że starsi panowie w tym wypadku, czyli nasz pierwszoligowy zespół Stali Gorzów w tej kolejce nie grał, bo pauzował. Za tydzień też nie zagra, bo mecz z SMS-em Gdańsk wyjazdowy na wniosek rywala został przełożony. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ostatnią prostą, jesteśmy już na mecie za dziś. Dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.